Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka I'm So Effing Hungry Amy Shah, lekarki z podwójną specjalizacją i ekspertki żywieniowej, należy do nurtu popularnonaukowych poradników o odżywianiu. Jej punktem wyjścia jest doświadczenie osób, które jedzą, próbują się ograniczać, a mimo to niemal stale czują głód albo tracą kontrolę nad zachciankami. Shah sprzeciwia się prostemu wyjaśnieniu, że problem wynika wyłącznie z braku silnej woli. Zamiast tego opisuje współdziałanie biologii, środowiska żywieniowego, snu, rytmu dobowego, aktywności oraz mikrobiomu jelitowego. Centralną ideą jest przekierowanie uwagi z restrykcyjnego odchudzania na tworzenie warunków, w których apetyt jest mniej rozchwiany. Autorka przedstawia pięcioetapowy program oparty między innymi na psychobiotykach i odpowiednio stosowanym poście przerywanym. Uzupełnia wyjaśnienia praktycznymi wskazówkami oraz ponad 30 przepisami. Celem nie jest obietnica natychmiastowej przemiany, lecz lepsze zrozumienie mechanizmów głodu i ograniczenie poczucia winy związanego z jedzeniem. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, głód, apetyt i zachcianka nie są tym samym problemem. Jedną z najważniejszych wartości książki jest rozdzielenie pojęć, które w codziennym języku zwykle się zlewają. Głód można rozumieć jako fizjologiczny sygnał potrzeby energii, apetyt jako gotowość i chęć jedzenia, natomiast zachcianka często dotyczy konkretnego smaku, produktu lub doświadczenia. To rozróżnienie ma praktyczne znaczenie, ponieważ jedna odpowiedź nie zadziała na wszystkie trzy zjawiska. Regularne niedojadanie może nasilać fizyczny głód, silna ekspozycja na wysoko przetworzoną żywność może wzmacniać zachcianki, a jedzenie późno w nocy może wiązać się z rozregulowanym rytmem dnia, a nie wyłącznie z potrzebą kalorii. Shah pokazuje, że próba pokonania każdego impulsu samą dyscypliną prowadzi często do cyklu ograniczeń, narastającego napięcia i przejadania się. Jej perspektywa jest mniej moralizująca niż wiele poradników dietetycznych. Nie dzieli ludzi na zdyscyplinowanych i pozbawionych kontroli, lecz pyta, jakie bodźce biologiczne i nawyki utrzymują problem. Czytelnik ma dzięki temu najpierw zauważyć wzorzec własnego jedzenia, a dopiero potem dobrać interwencję. To przesunięcie od osądu do obserwacji stanowi podstawę całego programu. Po drugie, mikrobiom i psychobiotyki jako element regulacji łaknienia, Shah szczególną uwagę poświęca osi jelita-mózg, czyli dwukierunkowym związkom między układem pokarmowym, mikroorganizmami jelitowymi, metabolizmem i samopoczuciem. W tym kontekście używa pojęcia psychobiotyków, odnoszącego się do korzystnych mikroorganizmów oraz działań wspierających ich funkcjonowanie w sposób potencjalnie istotny także dla nastroju i zachowania. Książka nie przedstawia mikrobiomu jako cudownego wyjaśnienia wszystkich trudności z jedzeniem. Sugeruje raczej, że dieta oparta na różnorodnych, pełnowartościowych produktach, lub u źródłach błonnika i żywności fermentowanej, może wspierać środowisko jelitowe, które uczestniczy w sygnałach związanych z sytością i preferencjami pokarmowymi. Ważne jest połączenie tej idei z ograniczaniem żywności silnie przetworzonej. Produkty projektowane tak, by były wyjątkowo smakowite i łatwe do jedzenia, mogą utrudniać rozpoznanie naturalnego momentu sytości. Autorka przekłada dość złożoną tematykę na działania codzienne, wybór jakościowego jedzenia, większą powtarzalność korzystnych nawyków i obserwowanie reakcji organizmu. Warto jednak czytać tę część bez nadmiernych oczekiwań. Badania nad mikrobiomem rozwijają się szybko, a indywidualna reakcja na produkty i suplementy może być różna. Najbardziej trwałym wnioskiem pozostaje znaczenie całego sposobu odżywiania, nie poszukiwanie jednego szczepu bakterii. Po trzecie, rytm dobowy wyjaśnia, dlaczego pora jedzenia ma znaczenie. W książce istotne miejsce zajmuje rytm dobowy, czyli biologiczna organizacja snu, czuwania, aktywności i procesów metabolicznych. Shah podkreśla, że organizm nie odbiera posiłków identycznie o każdej porze. Światło poranne, regularność godzin snu, ruch w ciągu dnia i przerwa od jedzenia w nocy wysyłają sygnały pomagające uporządkować codzienny rytm.
Z perspektywy autorki chaotyczny harmonogram, późne podjadanie oraz łączenie jedzenia z nocną pracą lub ekranami mogą utrudniać regulację apetytu.
To podejście rozszerza typową dietetykę, która często skupia się wyłącznie na składnikach posiłku.
Sza zachęca do pytania nie tylko co jemy, lecz także kiedy jemy i w jakim stanie po nieprzespanej nocy, w pośpiechu czy po całym dniu, bez regularnego posiłku. Post przerywany pojawia się jako narzędzie porządkowania okna żywieniowego, a nie jako uniwersalna próba maksymalnego ograniczania jedzenia. Taka ostrożność jest ważna, ponieważ długie przerwy bez jedzenia nie będą odpowiednie dla każdego. Osoby z chorobami przewlekłymi, w ciąży, z historią zaburzeń odżywiania albo przyjmujące leki wpływające na glikemię powinny konsultować istotne zmiany z profesjonalistą. Najbardziej użyteczna zasada książki brzmi więc: wspieraj regularny dobowy rytm, zamiast traktować ciało jak maszynę działającą niezależnie od czasu. Po czwarte, ruch. Światło dzienne i sen są narzędziami przeciw zachciankom. Sza przedstawia styl życia jako część regulacji głodu, a nie dodatek do diety. Szczególnie promuje prostą aktywność na świeżym powietrzu, na przykład spacer w świetle dziennym. Taki nawyk łączy kilka funkcji, zwiększa ruch, może poprawiać nastrój, wspiera ekspozycję na naturalne światło i pomaga synchronizować rytm dobowy. Zamiast obiecywać, że wysiłek fizyczny automatycznie spali zjedzone kalorie, autorka omawia go jako element wpływający na zachowanie i codzienną regulację apetytu. Podobną rolę odgrywa sen. Niewyspanie nie jest tylko kwestią zmęczenia, ponieważ często osłabia zdolność planowania, zwiększa podatność na szybkie nagrody i utrudnia wybieranie sycących posiłków. W konsekwencji wieczorna zachcianka może wynikać nie z osobistej porażki, lecz z nagromadzenia obciążeń przez cały dzień. To rozumowanie prowadzi do praktycznych, mało spektakularnych działań, porannego kontaktu ze światłem, regularnego ruchu, ochrony czasu snu i unikania przekonania, że wszystko rozstrzyga pojedynczy posiłek. Część czytelników może uznać te rady za znane. Ich sens w ujęciu Sza polega jednak na pokazaniu wspólnego mechanizmu. Podstawowe zachowania wpływają na sygnały biologiczne i warunki, w których podejmujemy decyzje żywieniowe. Książka proponuje system małych zmian, nie karę za brak perfekcji. Na koniec, pięcioetapowy program zastępuje restrykcyjną dietę praktycznymi eksperymentami. Praktyczny charakter książki wynika z połączenia pięcioetapowego programu z krótkimi wskazówkami określanymi jako Hunger Hacks i Cravings Crushers. Sza nie ogranicza się do opisu hormonów, jelit i rytmu dobowego, lecz proponuje przełożenie tych tematów na decyzje przy stole i poza nim. Przepisy mają ułatwić komponowanie posiłków opartych na bardziej odżywczych produktach, a proste przykłady, takie jak włączenie orzechów włoskich czy poranna ekspozycja na światło, czynią program mniej abstrakcyjnym. Kluczowe jest jednak to, że narzędzia te mają służyć eksperymentowaniu, a nie tworzeniu kolejnej listy zakazów. Czytelnik może sprawdzać, czy większa ilość białka, błonnika, regularniejszy sen albo wcześniejsza kolacja zmieniają jego sytość i ochotę na przekąski. Takie podejście jest rozsądniejsze niż oczekiwanie, że jedna zasada zadziała identycznie u wszystkich. Zarazem książka pozostaje poradnikiem ogólnym. Nie zastępuje diagnozy medycznej ani specjalistycznego leczenia kompulsywnego jedzenia, zaburzeń odżywiania czy problemów metabolicznych. Jej mocną stroną jest odejście od narracji o zepsutym człowieku, który musi się naprawić restrykcją. Sza proponuje budowanie środowiska i rutyn sprzyjających sytości. W tej logice trwałość wynika z wykonalności lepiej konsekwentnie stosować kilka prostych zasad, niż okresowo realizować bardzo rygorystyczny plan. Podsumowując, I'm So Effing Hungry będzie najbardziej użyteczna dla osób zmęczonych kolejnymi dietami, wieczornym podjadaniem, poczuciem ciągłego głodu lub przekonaniem, że ich trudności wynikają wyłącznie z niedostatku silnej woli. Może też zainteresować czytelników, którzy chcą przystępnego wprowadzenia do związków między odżywianiem, mikrobiomem, snem, aktywnością i rytmem dobowym. Jej praktyczna korzyść nie polega na dostarczeniu jednej idealnej diety. Polega na uporządkowaniu obserwacji, odróżnianiu głodu od zachcianki, rozpoznawaniu własnych wyzwalaczy oraz testowaniu zmian, które mają szansę być realne w zwykłym życiu. Ponad 30 przepisów i krótkie wskazówki pomagają przejść od teorii do działania. Na tle podobnych książek o odchudzaniu wyróżnia ją przede wszystkim połączenie języka współczującego z szerokim biologicznym ujęciem łaknienia. Sza nie koncentruje się tylko na liczeniu kalorii, makroskładnikach czy zakazanych produktach. Drecz Centrum stawia sygnały płynące z jelit, mózgu i codziennego rytmu, a post przerywany przedstawia jako jedno z narzędzi, nie jako obowiązkową odpowiedź dla każdego. Nie wszystkie zalecenia będą nowe, ponieważ dotyczą także snu, ruchu i pełnowartościowej żywności. Autorka nadaje im jednak wspólny kontekst, wyjaśniając, dlaczego mogą wpływać na głód. Czytelnik powinien zachować krytyczne podejście do indywidualnych porad i skonsultować większe zmiany zdrowotne ze specjalistą. Jako poradnik książka jest jednak wartościowa dla tych, którzy szukają mniej restrykcyjnej, opartej na mechanizmach perspektywy na relacje z jedzeniem. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Amy Shah, MD, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.